Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry. Na dzisiaj zaplanowaliśmy rozmowę z Barbarą Łabus, która jest koordynatorką podczas dużych wolontariatów, takich akcyjnych, takich eventów sportowych, no i koordynuje bardzo dużą liczbę wolontariuszy.
Zgadza się.
Zgadza się. Dobra, a ilu najwięcej wolontariuszy koordynowałaś?
To zależy, jak zdefiniować koordynowanie, bo w trakcie Igrzysk Europejskich bezpośrednio nie koordynowałam grupy wolontariuszy, natomiast w sumie zarządzałam wolontariuszami w liczbie około 3800. Natomiast nie byli oni bezpośrednio podlegli mnie, tylko koordynatorom, czyli to była koordynacja pośrednia. Natomiast bezpośrednio, no to rzędu 50, 70, już 80 osób.
Już się zaczynam bać. Poczekaj chwilę. Koordynacja pośrednia, bezpośrednia, zarządzanie. Boże, to zaczyna być skomplikowane.
No jeżeli ktoś jest koordynatorem na danym obiekcie sportowym, na przykład na hali, wtedy ma tych wolontariuszy bezpośrednio pod sobą, tak to nazwijmy. Natomiast ja, będąc troszeczkę w innym miejscu, jako menadżer operacyjny, no musiałam brać pod uwagę wszystkich wolontariuszy i czasami reagować na pewne sytuacje, które się gdzieś działy, aczkolwiek to były sytuacje takie, które wymagały już jakiejś innej decyzji, nie takiej, którą mógł podjąć koordynator na miejscu.
No dobra, czyli ty jakby koordynowałaś pracę koordynatorów?
Tak, dokładnie tak.
Dobra, a jaka jest taka, jeżeli chodzi, tak sobie myślę, o takie struktury zarządcze. Ilu na przykład wolontariuszy może liczyć grupa, żeby to się jeszcze dało ogarnąć na jednego koordynatora?
Znaczy, z mojego doświadczenia, tutaj znowu wracam do Igrzysk Europejskich, największa grupa, którą mieliśmy na evencie, który nie był jednodniowy. Bo na przykład maraton jest takim wydarzeniem dużym, gdzie mamy jeden dzień i mamy na przykład 700 wolontariuszy. W Krakowie mają na przykład 1000 wolontariuszy. Natomiast tutaj taki event dłuższy, praktycznie tygodniowy, to było 380 osób i tutaj uważam, jedna osoba by sobie nie poradziła. Tutaj lepiej się sprawdza, powiedzmy, koordynator główny mający do pomocy jedną, dwie osoby, bo to już jest bardzo duża grupa, często podzielona na zmiany i tutaj lepiej jest, jak nie jest to jedna osoba, też z punktu widzenia tego, że gdyby wolontariusze potrzebowali wsparcia w innym miejscu, no to jedna osoba nie jest w stanie być w kilku miejscach naraz. A dodatkowo, gdyby się koordynatorowi coś stało, no to jedna osoba, a potem co?
Czyli jeżeli bym chciała zorganizować event sportowy i mieć wolontariuszy, to jako ja bym była ile? Do 50 bym była w stanie ogarnąć? Nie, to zależy od tego, od dni, tak? Czy to jest jednodniówka,
wielodniówka? Prawdopodobnie tak. 200 osób jeszcze się daje, natomiast nie 200 osób jednocześnie na obiekcie, tylko 200 osób jako grupa. No bo wiadomo, że część osób będzie przychodziła codziennie. Część osób przychodzi co drugi dzień, co trzeci dzień. Każdy z nas ma własne życie i niekoniecznie poświęcamy tydzień na wolontariat. Ale sumarycznie mamy do czynienia z liczbą 200 osób, i to jest do zrobienia, natomiast wymaga bardzo dobrego planowania i przemyślenia tego wszystkiego, co chcemy robić, no i plus uzgodnienia z wszystkimi osobami, z którymi pracuje taki koordynator, bo zawody sportowe to nie tylko wolontariat, to przede wszystkim zawodnicy, sędziowie, obsługa, więc tutaj wymagane jest bardzo dobre przygotowanie czegoś takiego.
A jak się przygotowuje takie eventy?
Długo.
Długo.
No w zależności od pewnie skali eventu, jeżeli mamy do czynienia z eventem takim jak piłka nożna, siatkówka, to mamy do czynienia z eventem, który może być długi, natomiast zazwyczaj na jednej hali jest to tydzień, dwa, ale nie mamy codziennie wolontariuszy w dużej liczbie, bo nie mamy codziennie dni meczowych. Inaczej przygotowujemy, tak jak mieliśmy na igrzyskach, zawody, gdzie mamy zawody dzień w dzień, bo są rozgrywki, które są rano po południu i codziennie przez tydzień na przykład mamy po 100-150 osób na obiekcie. Każdy sport, każdy event ma troszeczkę inną specyfikę. Oczywiście pewne rzeczy można zaplanować w sposób zbliżony, ale trzeba podejść do tego w sposób taki zindywidualizowany. przemyśleć to bardzo dobrze wcześniej, no i zebrać bardzo dużo informacji, chociażby od przebiegu danych zawodów, bo to każdy sport jest inny i to teraz po igrzyskach po prostu wiem, że nie da się porównywać tych sportów.
Okej, okay. To do tego tematu jeszcze wrócimy, jak to wszystko sobie ogarnąć, ale już tutaj usłyszałam, że były jakieś igrzyska, jakiś maraton, czyli mogłabyś tak pokrótce opowiedzieć, jakie eventy koordynowałaś i właśnie jaka była specyfika pracy podczas tych eventów?
Gdzie samodzielnie koordynowałam w całości eventy związane z lekkoatletyką, w całości Memoriał Kusocińskiego. Częściowo na przykład przy maratonie biuro zawodów, czyli jeden z elementów, który jest, wchodzi w skład takiego wydarzenia sportowego, ze sportowych rzeczy. No plus w Krakowie, ale właściwie tak jak mówiłam wcześniej, to nie koordynowałam sensu stricte żadnego sportu, natomiast przygotowywałam praktycznie wszystkie sporty pod kątem wolontariatu.
Co to znaczy przygotowywałam sporty pod kątem wolontariatu?
To znaczy zbierałam informacje niezbędne, żeby takie zawody mogły się odbyć. Z punktu widzenia wolontariuszy, czyli ilu wolontariuszy jest potrzebnych, w jakich dniach mają być, w jakich godzinach mają pracować, czy potrzebują specjalnych umiejętności, czy potrzebna jest znajomość języka obcego, czy potrzebne jest to, żeby byli pełnoletni, bo czasami są takie wymagania, czy potrzebne jest to, żebyśmy mieli w danym mieście, czy w danym miejscu na przykład określoną liczbę kobiet albo mężczyzn, bo w niektórych sytuacjach jest, jest sytuacja taka, że na przykład kontrole antydopingowe, które są częścią każdego wydarzenia sportowego, a już przy takiej skali i renomie tym bardziej, to czasami są takie wymogi, że tylko na przykład w przypadku rozgrywek męskich mogą takimi wolontariuszami kontroli antydopingowych być mężczyźni. Mamy kobiety, dokładnie taka sama sytuacja. Także pewne rzeczy trzeba zaplanować. W niektórych sytuacjach może być tak, że to mogą być nawet nastolatki. Mogą być na przykład w przypadku rozgrywek piłkarskich. Mamy szkółki piłkarskie, no bo chłopcy czy dziewczynki do podawania piłek mogą mieć po 7, 8, 10 lat. Nie muszą być pełnoletni, tak? Ale no specyfika jest bardzo duża i no też różne sporty. Różne działania, na przykład mamy działania przy akredytacjach, tam wiemy, że potrzebujemy osób, które znają język angielski, no bo mamy do czynienia ze sportowcami czy z działaczami z całej Europy, a czasami z całego świata, jeżeli mamy Mistrzostwa Świata gdzieś rozgrywamy.
Czyli takie widzę, że dużo różnych takich ciekawych rzeczy. A jak to się w ogóle stało, że ty to robisz, tak? Ty masz jakieś wykształcenie takie związane z zarządzaniem?
Absolutnie nie. Nie mam wykształcenia związanego z zarządzaniem. Przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę zarządzanie w sporcie, czy zarządzanie na przykład
jest coś takiego jak zarządzanie w sporcie?
Można coś takiego z tego, co wiem, studiować. Natomiast ja skończyłam, wtedy to się nazywała Śląska Akademia Medyczna, Śląski Uniwersytet Medyczny w tej chwili, Wydział Farmacji, co zupełnie nie ma związku ani z wolontariatem jako takim, ani ze sportem.
No nie, no co ty, masz po pewno wszystkie uprawnienia do pierwszej pomocy, nie? Żeby im to
mam,
żeby udzielać.
Na pewno studia i praca wymusza zorganizowanie siebie i pracy, no bo jeżeli coś nie tak zrobimy, no to możemy komuś zaszkodzić, więc pewnie to powoduje, że się w określony sposób pewne rzeczy robi, czy planuje. Natomiast co spowodowało? No jak to w życiu bywa. No, sytuacja taka, a nie inna, osobista spowodowała, że potrzebna była zmiana. No, tak wyszło, że pojawił się wolontariat 15 lat temu, no i tak zostało. A że to teraz jest moja praca, no cóż, no, niezbadane są wyroki.
No dobra, ale bo czasami też jest tak, że na przykład wiesz, budzisz się rano i masz taki przebłysk i że muszę to w życiu robić, tak? Czy jakby to u ciebie, czy u ciebie to był właśnie jakiś taki proces, że wow, eureka, idę w to? Czy raczej to była taka ewolucja, że zaczynałaś na przykład od wolontariusza, potem byłaś liderem, tak? Czyli...
Dokładnie tak, znaczy... Pojawiłam się pierwszy raz na pierwszym maratonie, Silesia Maratonie, przy pierwszej edycji, jako zwykły wolontariusz. Wtedy, ponieważ to było organizowane w taki sposób dosyć oddolny, w sensie tam pomagał każdy, kto mógł. No więc ja też pomogłam przy biurze zawodów. No i to biuro zawodów tak ze mną jest cały czas, to już jest 15 lat. Potem byłam liderem, w którymś momencie zostałam powiedzmy koordynatorem wolontariuszy w biurze zawodów. A później przeszłam już do samej organizacji jako kierownik biura zawodów, ale cały czas jako pierwszy kontakt z wolontariuszami, no bo ich jest najwięcej. To jest zresztą rzecz, która mi największą frajdę sprawia, że wolontariusze są. I to jest taka grupa wolontariuszy, przynajmniej w przypadku Silesia Maratonu, która przychodzi przynajmniej raz w roku i właśnie na biura zawodów. Także widzimy się raz w roku, rozmawiamy i znowu widzimy się za rok.
Czyli taka ewolucja bardziej przez doświadczenie.
Tak, no zdecydowanie przez doświadczenie.
Jaki był twój taki największy sukces związany z koordynacją wolontariatu?
Wydaje mi się, że to, że widzę, że te osoby na samym końcu są uśmiechnięte, często mają łzy w oczach. Jeżeli to był intensywny wolontariat, to mają łzy w oczach i nie chcą się rozstać. Cała grupa się nie chce rozstać, albo przynajmniej większa część grupy. I widzę, że mimo, że oni są zmęczeni, bo to jest męczące, to często jest praca na bardzo wysokiej adrenalinie, no bo dużo się dzieje, trzeba szybko reagować, ale widzę, że oni są szczęśliwi. No to czego więcej chcieć?
Zawsze tak się dzieje?
No nie, to nie jest tak, że zawsze, bo często są też sytuacje takie, że trzeba zareagować, zwrócić uwagę, no a czasami trzeba komuś powiedzieć, że no niestety no nie może dalej być wolontariuszem, bo na przykład nie trzyma się reguł, które ustaliliśmy, albo no bywa tak, że na przykład zrobi coś, co jest niezgodne z prawem. Też się takie sytuacje zdarzają. No ale to jest też część tego, co każdy z nas koordynatorów musi wziąć pod uwagę. No to nie są tylko fajne chwile, to nie jest tak, że mamy tylko dobre wspomnienia, ale czasami są też trudne sytuacje i trudne decyzje, które trzeba podjąć, no ale tak to w życiu już bywa.
Jaka była ta najtrudniejsza sytuacja?
Odebranie komuś akredytacji ze świadomością, że ja nie wiem, co ta osoba robi. W tym sensie jej zachowanie było na tyle specyficzne, że zastanawiałam się, czy jak to należy zrobić. Natomiast wiedziałam, że trzeba to zrobić.
Odebranie akredytacji w sensie
pozbawienie możliwości udziału w wolontariacie i zakaz wejścia naprawdę na obiekt, łącznie z tym, że gdyby się taka osoba pojawiła, to ta osoba ma odbieraną przez ochronę akredytację, a gdyby się trafiło tak, że jest na obiekcie, to zostanie z niego wyprowadzona. To jest bardzo trudna sytuacja, no bo to nie jest tak, że to się dzieje tak, że nikt o tym nie wie, tak? Bo takie rzeczy się omawia. No i takie rzeczy nie są miłe dla nikogo. Często jest tak, że te osoby nie do końca rozumieją, dlaczego coś takiego się stało.
Czyli to była trudna sytuacja, jeżeli dobrze zrozumiałam, bo nie do końca wiedziałaś, jakby jakie są przyczyny takiego dziwnego zachowania,
tak? To jest
tak?
Jedna sprawa, a dwa, jak ta osoba zareaguje, bo ja widziałam już wolontariuszy, którzy mają tak różne motywacje, że ja do końca nie wiem, czy nie jest tak, że ta osoba się poczuje źle i na przykład będzie miała jakieś różne dziwne pomysły. Bardzo często wolontariuszami są osoby, które nie mają łatwej sytuacji też na przykład w domu i ja nie wiem, czy czasami nie jest tak, że one w jakiś sposób coś odreagowują, no tylko, że jeżeli mamy do czynienia z dużą grupą wolontariuszy, a jedna osoba na przykład swoim zachowaniem no może stanowić, może nie tyle zagrożenie, ale może wpływać na wolontariuszy innych, no to trzeba się zastanowić, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby ci inni wolontariusze być może coś im się stało, albo nie wiem, no czasami są takie osoby, które po prostu nie panują nad swoimi wybuchami agresji, albo złości, albo czegoś takiego.
A nie ma żadnych takich badań psychologicznych, ani rekomendacji na wolontariat? Nie, nawet przy takich dużych eventach.
Powiem tak, w Polsce nie spotkałam się z czymś takim, natomiast wiem, że w tym roku przy rekrutacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu ten formularz rekrutacyjny i samo wypełnianie trwało bardzo długo i z tego co wiem przypominało troszeczkę testy psychologiczne.
Okay.
Być może to jest związane z tym, że oni potrzebowali bardzo dużej liczby wolontariuszy, bo tam się mówi o ponad 40 tysiącach. W związku z tym chcą sprawdzić tak naprawdę motywację tych osób, no i na pewno chcą się upewnić, że tam nie ma osób, które mogą chcieć komuś zaszkodzić. No ale to jest, myślę, kwestia skali eventu, no i skali i wielkości grupy, z którą mamy do czynienia. 40 tysięcy to jest bardzo dużo.
Bardzo dużo. No ale to wtedy się wypełnia online i już nie ma takich potem rozmów indywidualnych.
Myślę, że będą takie rozmowy. Na pewno my prowadziliśmy przy igrzyskach rozmowy. Ja sama jak brałam udział...
Z wszystkimi?
Tak.
Czyli to jest 3800 rozmów, tak?
Tak.
Po polsku, po angielsku, jak to działa?
Część wolontariuszy, ci, którzy byli anglojęzyczni, no mieli rozmowy w języku angielskim, więc... Natomiast wiadomo, że większość było, to byli Polacy, no siłą rzeczy tutaj, tam... Nie pamiętam w tej chwili statystyk, ale no zdecydowanie, większość to byli Polacy. Sama jak brałam udział w Monachium w wolontariacie, to tam miałam rozmowę też online'ową, z tym, że z tego co wiem, tam była tylko grupa niewielka miała te rozmowy. Prawdopodobnie zależało to od stanowiska, na które taka osoba miała być skierowana, bo wiadomo, że są takie stanowiska, na których na przykład znajomość języka angielskiego warto jest sprawdzić przed, a nie na miejscu, tak?
No, okay. Ale
to zależy od eventu zdecydowanie.
A jakieś takie inne też badania się robi? Na przykład sprawdza się karalność, niekaralność? Są takie jakieś wymogi w Polsce?
To zależy, z tego co wiem, od tego, jakie to jest wydarzenie, bo na przykład przy Euro 2012, z tego co pamiętam, była specjalna ustawa przygotowywana, na podstawie której to wszystko było organizowane, i jeżeli w ustawie jest coś takiego zapisane, że jest możliwość sprawdzenia, no to te osoby się sprawdza, ale z tego co wiem, musi to być zapisane w stosownych przepisach. Nie ma ustawy, która nam pozwala organizatorom po prostu sprawdzić wolontariuszy, czy na przykład ochronę, tak samo.
Wiesz co, ale w sumie to jest bardzo ciekawe, bo na przykład jak jest wolontariat w placówkach wsparcia dziennego, to tam na przykład ustawa określa to, że każdego wolontariusza trzeba sprawdzić pod kątem na przykład figurowania w rejestrze przestępców seksualnych. Także tutaj rozumiem, że po prostu ustawy sportowe, czy ustawy o imprezach sportowych, czy może o imprezach masowych, tam po prostu nie ma takich zapisów.
Tego co wiem, nie ma. Nie ma ogólnego zapisu, który pozwalałby wolontariuszy pod tym kątem sprawdzić. No tutaj to będzie związane z tym, że ci wolontariusze zazwyczaj mają lat 16, czyli to już są troszeczkę albo więcej, w związku z tym są troszeczkę inaczej kwalifikowani. No i nie ma tego właśnie, tego kwestii tego sprawdzenia, no bo są nieletni, tak? No bo kwestia tego rejestru. Aczkolwiek no wydaje mi się, że przy tak dużej imprezie międzynarodowej zwłaszcza, no warto by było się nad czymś takim zastanowić, żeby jednak te osoby sprawdzić, żeby nie mieć sytuacji takiej, że no coś tam jednak wyskoczy w którymś momencie.
No ale na przykład chyba z tego co kojarzę, to na tych takich wielkich imprezach rządowych to wiem, że byli sprawdzani, nie? Przez...
Tego co wiem, tak, natomiast tutaj pytanie, to by trzeba było sprawdzić w przepisach, czy też nie było tak, że ustawa na to przygotowana specjalnie w tym celu,
przykład,
jest to wpisywane.
Jeżeli rządowy kongres, tak. To dobra, to on ma swoją ustawę, okej.
Okay. Konferencja klimatyczna, która pozwala na przykład na omijanie na przykład pewnych ograniczeń, chociażby w zamówieniach publicznych, tak? No bo to działamy według przepisów konkretnej ustawy, a nie według przepisów ogólnych. I tutaj tak samo, jeżeli coś takiego się wpisze, jest taka możliwość. Jeśli tego się nie wpisze, no to nie ma takiej możliwości. Przynajmniej tak mi tłumaczono. Ja na tyle tej działki nie znam, natomiast wiem, że no to musi być zapisane w ustawie.
Ale jak nie ma tego w ustawie, to co, to jest jakiś taki system monitorowania prac wolontariuszy? To jakoś w jakiś taki sposób na takich dłuższych eventach sportowych warto coś takiego wdrożyć?
Ale masz na myśli system taki, który pozwala
na przykład
zarządzać wolontariuszy?
Na przykład obserwowanie, albo na przykład jakieś takie procedury bezpieczeństwa. Na przykład też jest tak, że są takie organizacje pozarządowe, które teraz zachęcają do tego, że jeżeli na przykład organizacja pracuje z dziećmi albo angażuje dzieci, to na przykład jest polityka przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, że na przykład są jakieś takie właśnie, czy na przykład tak jak w pracy są, powiedzmy, dobrze by było, gdyby były procedury antymobbingowe, tak? Że są jakieś takie procedury pozwalające na wdrożenie czy uruchomienie pewnych takich wentyli bezpieczeństwa, że na przykład jeżeli widzimy, że ktoś się źle zachowuje albo robi krzywdę drugiej osobie, to na przykład jakby jest taka procedura zgłaszania pewnych rzeczy, czy jakby o takich rzeczach się w ogóle nie mówi jeszcze podczas wolontariatu.
Generalnie przy takich imprezach sportowych, o jakich rozmawiamy, jeżeli one są dłuższe, to opracowuje się zazwyczaj metodę raportowania działań wolontariuszy w danym dniu.
Okay.
Te raporty mogą mieć różny charakter, mogą być mniej rozbudowane, bardziej rozbudowane. Przygotowuje się je, najczęściej przygotowuje je koordynator lub na przykład osoba, która zarządza koordynatorami na poziomie całego projektu. I to w zależności od tego, czego ona oczekuje, ona to w taki sposób piszę, to są najczęściej albo formularze zrobione w Google, mogą być dokumenty papierowe i tam można zawrzeć, i według mnie należy, też taki punkt, w którym jeżeli coś się dzieje dziwnego, jeżeli coś się zdarzyło, bo przecież mamy do czynienia z wolontariuszami, ale każdy z nas może mieć jakiś wypadek, tak? To też trzeba odnotowywać, bo na przykład firma ubezpieczeniowa wymaga odnotowania tego, żeby później wypłacić ubezpieczenie. A wiadomo, no mamy, załóżmy 100 osób na obiekcie, ktoś idzie, poślizgnie się, złamie nogę, skręci nogę, jest kłopot. Dlatego takie rzeczy się opracowuje, ale znowu, z tego co wiem, nie ma wytycznych takich, które by zobligowały.
Nie, wytycznych nie ma, z ustawy o pożytku nie ma, tylko jakby...
To jest taka dobra praktyka, którą się próbuje tworzyć i wydaje mi się, że z mojej perspektywy te igrzyska spowodowały, że ja uświadomiłam sobie dużo bardziej, jak wiele elementów wpływa na to, że jednak warto zbierać informacje. One nie muszą być rozbudowane, bo jak będą zbyt rozbudowane, to nie będą wypełniane, albo będą wypełniane po łebkach. A tu chodzi o to, żeby to zajmowało 3-5 minut, ale gdyby coś się działo, jest ślad, tak?
Wiadomo... Okej, okay, czyli nie mówisz o pisaniu jakichś takich skomplikowanych super raportów, tylko jakby chodzi o to, żeby tak opracować system, żeby on był bardzo precyzyjny, szybki i taki przydatne.
Tak, no bo generalnie potrzebujemy wiedzieć, czy na przykład byli wolontariusze, czy ich nie było, czy jedzenie dla nich było, czy go nie było, a jak nie było, to na przykład co się stało, czy był koordynator, czy go nie było, czy był wypadek, czy go nie było, czy na przykład coś się działo, że wolontariusze musieli zostać dłużej, albo nie wiem, było oberwanie chmury, mamy zawody na zewnątrz, mamy przełożenie na następny dzień. Przy sytuacjach takich, że mamy jednocześnie rozgrywane zawody w kilku miejscach, trudno jest osobie, która tym całym procesem zarządza na poziomie na przykład mistrzostw, zadzwonić do każdego z koordynatorów i porozmawiać z nim. Tak?
Czyli jakiś system online.
Tak, najlepszy jest w mojej ocenie system online'owy, bo pozwala nawet na zakończenie dnia po prostu spojrzeć i jak widzę, że coś się dzieje, a nie miałam sygnału, to sprawdzić, co się dzieje. Równie dobrze coś się może stać koordynatorowi, bo też każdy z nas jest człowiekiem i to też trzeba brać pod uwagę i myślę, że akurat o tym to się troszeczkę zapomina, bo bardzo często jest tak, że jest jeden koordynator z uwagi na to, że no skala eventu nie jest taka, żeby było więcej osób zaangażowanych, no ale jeżeli jemu się coś stanie, nie wiem, przewróci się, zaśpi, zachoruje, no to tutaj trochę jest kwestia, co dalej, tak? I myślę, że tutaj to jest taka rzecz, o której generalnie organizatorzy turniejów, mistrzostw czy takich większych wydarzeń nie zawsze myślą, bo no, nie ma osób nie do zastąpienia, no okej, ale jeżeli działamy już w ten sposób, że tu i teraz, no to kto tą osobę ma zastąpić, tak? No bo kto ma tą wiedzę, na przykład, żeby się skontaktować z wolontariuszami, ale z którymi wolontariuszami, tak?
No dobra, a da się to zrobić do pewnego momentu w Google, czy już trzeba mieć jakiś specjalny system?
Nie, według mnie można to zrobić, znaczy ja akurat używałam Microsoftu, czyli ich oprogramowania, ale można spokojnie pewne rzeczy robić na Google, oczywiście mając świadomość, że musi to być zabezpieczone, no bo nie chcemy, żeby to wyszło na zewnątrz, tak, no musi, dbamy o bezpieczeństwo, ale to...
No tak, no bo w sumie niewiele organizacji będzie stać na jakiś dedykowany system do zarządzania tym procesem, chociaż takie systemy są najlepsze, bo wtedy jakby może ci od razu, wiesz, za monit wpaść, tak, że coś się dzieje, czy na przykład, że jakieś tutaj dane nie spłynęły, także to jest takie...
Przy dużej skali evencie pewnie coś takiego jak na przykład Igrzyska w Paryżu, czy później kolejne olimpiady. Wydaje mi się, że to jest, oni mogą coś takiego mieć przygotowane, albo mogą to przygotowywać, bo to jest kwestia skali eventu i liczby potencjalnych problemów, która może wystąpić, bo można tego systemu używać nie tylko dla wolontariuszy, ale dla wszystkich innych wymaganych na danym obiekcie działań, czy dla logistyki, dla transportu. Można to opracować całościowo, tylko potem dostosować do specyfiki danego działu. Według mnie to jest do zrobienia.
No tak, no w sumie na jakimś nawet teraz te CRM-y są tak rozbudowane, że to nie powinien być problem. A igrzyska szły na CRM-ie czy na Google? Na Google.
Nie, myśmy używali Microsoftu, czyli Excela generalnie, formularzy, które są na Microsoftie, tam są formsy też, więc działają na podobnej zasadzie jak to, co jest w Google. Natomiast oprogramowanie do zarządzania wolontariuszy to jest takie dedykowane. Akurat tutaj kwestia jest taka, że Europejski Komitet Olimpijski ma umowę o współpracę z taką firmą. Zresztą oni obsługują też na przykład UEFA już w tej chwili obsługują jeszcze Paryż, czyli Igrzyska Olimpijskie. To jest system zaprojektowany generalnie, z tego co pamiętam, przez Australijczyków. I on pozwala zarządzać wolontariuszami, ale niekoniecznie jest tak, że tylko w trakcie wydarzeń sportowych. Oni to też oferują na przykład w mniejsze pakiety dla fundacji, dla innego typu wolontariatów, takich długoterminowych. Bo pozwala to zarządzać wolontariuszami.
Znajdziemy to, żeby to potem gdzieś zapisać, też
oczywiście,
zanotować.
Oczywiście.
Bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że już kilka razy, jest w ogóle kilka takich systemów w Polsce, nie? Na przykład jest ten cały system obsługi wolontariatu długoterminowego przez Korpus Solidarności robiony. Potem też Gliwice na przykład miały taki system, Gdańsk mają jakiś taki szczątkowy system, wiem, że Opole coś próbuje robić. Także gdzieś jakby ta potrzeba jest, ale do tej pory nie ma takiego odpłatnego systemu w Polsce, do, żeby sobie po prostu kupić jakby taką usługę, tak? Można robić CRM, no ale żeby dostosować CRM, to my teraz, bo my próbujemy uruchomić CRM w Katowicach, no i wiesz, od pół roku walczymy z sobą, żeby to dobrze działało, ale jeszcze nawet połowy modułów żeśmy nie odpalili, no bo tego tam jest po prostu za dużo, tak? Wiesz, korzystamy z tych rzeczy, które są nam które jakby są dla nas najważniejsze, typu lokalizacja kluczy do obiektu i komu wypożyczamy klucz, a komu nie. No, ale jakby to jest trudne, bo na przykład nie wszyscy chcą też te systemy uzupełniać, tak? Bo ja mam swój zeszycik i po prostu kocham zeszyt i nie będę pisać nic w komputerze, tak? Są też takie osoby.
Takie oprogramowanie, wiadomo, ono wymusza pewne uporządkowanie też działań, no bo siłą rzeczy, jeżeli mamy wolontariuszy, którzy się zgłaszają, oni nam pewne dane podają i to w określony sposób one są przygotowane. Tymi danymi można potem łatwiej zarządzać. Ale trzeba bardzo dobrze przemyśleć, co się chce robić później, bo oczywiście pewne rzeczy można zmienić. Tylko czasami zmiana i dostosowanie czegoś, jak już mamy jakiś proces zaczęty, jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Dlatego trzeba bardzo dobrze przemyśleć, w jaki sposób się będzie pewne kroki robiło. Na przykład jak się robi rekrutację, w jaki sposób się, czy się chce prowadzić rozmowy online'owo na przykład, bo w tej chwili idziemy w tą stronę. Okej, no ale jaką mamy integrację, w jaki sposób? Czyli czy robimy to przez Zooma, czy robimy to przez Meeta, czy robimy to przez Teamsy. No, to są wszystko takie elementy, które trzeba wziąć pod uwagę i poza tym musimy też pomyśleć wtedy, czy mamy odpowiednią grupę osób, która to może przeprowadzić. No bo to wszystko zajmuje określoną ilość czasu, tak? Czy my jesteśmy w stanie się komunikować w sposób taki, żeby ci wolontariusze cały czas mieli wrażenie, że my chcemy z nimi być w kontakcie, a nie, że oni się zgłosili, po jakimś czasie dostają od nas maila albo nie dostają maila, bo mail ląduje w spamie na przykład. Tak? Więc to są takie elementy, które z jednej strony wszystko jest fajnie, technologia jest fajna, ale czasami się okazuje, że tak naprawdę telefon jest najskuteczniejszym narzędziem, bo na przykład możemy komuś wysłać SMS-a, że słuchaj, będę się z tobą kontaktował. Bo siłą rzeczy nie każdy z nas odbiera telefony od obcych numerów, tak? To nawet już, a na przykład wolontariusze seniorzy, absolutnie są to osoby, które częściowo są w stanie korzystać z nowoczesnych technologii, a częściowo nie. Ale na przykład część z nich nie odbiera numeru telefonu, którego nie znają, więc bez wcześniejszego
coraz więcej ludzi tak robi, bo jednak jest dużo tych spamerskich takich telefonów.
Czyli bez uprzedzenia oni tego telefonu nie odbiorą, tak?
Okay.
I znowu, gdzieś technologia nam pomaga, a z drugiej strony są problemy, o których nie myślimy, tylko zastanawiamy się, o fajnie, fajnie. No, czasami to jest tak, że jednak ten kontakt bezpośredni jest najlepszy.
Czyli tak, mamy, jeżeli chodzi o taki narzędziownik takiego zaawansowanego koordynatora wolontariatu, czy tam koordynatora koordynatorów, to tak, słyszę jakieś narzędzia typu arkusze kalkulacyjne, na pewno jakieś tam wysokie umiejętności komputerowe plus właśnie ta obsługa tych wszystkich online'ów, ale też słyszę, że trzeba umieć korzystać z tradycyjnych technologii typu telefon i też chyba trochę wczuć w taką postawę czy potrzeby tego wolontariusza, bo ja bym w sumie nie pomyślała, żeby do seniorów pisać SMS-y, tak, zanim zadzwonię, ale może rzeczywiście to jest jakiś taki tip dobry. Jakie cechy jeszcze powinien mieć koordynator wolontariatu, taki dobry koordynator wolontariatu?
Wydaje mi się, że poza tym, co powiedziałaś, no koordynator wolontariuszy koniecznie może się skupiać na tym, co on uważa, w tym sensie, że mamy różne grupy wolontariuszy.
Nie rozumiem.
W tej chwili mamy wolontariuszy na przykład z tak zwanego pokolenia Z,
Co to jest Z?
To pokolenie, no, podobno, które jest trochę inne, znowu. Z mojego doświadczenia to tak nie wygląda, ale to są osoby, które troszeczkę inaczej korzystają, na przykład z social media.
Młode osoby. Ci urodzeni już z telefonem przy piersi.
Generalnie tak. Mhm. I troszeczkę inaczej trzeba czasem z nimi rozmawiać, czasami się troszeczkę inaczej trzeba z nimi komunikować. Z seniorami, którzy są inną grupą, aczkolwiek seniorem no, może być ktoś, kto ma lat 60, ale ja znam osoby, które mają lat 70 parę i śmigają w internecie i nie ma dla nich żadnego problemu. Korzystanie z portalu wolontariusza nie jest żadnym problemem. Z maila, z telefonu, z SMS-ów żaden problem. Natomiast wydaje mi się, że trzeba umieć słuchać i mieć zmysł obserwacji, taki obserwować, co się dzieje, bo bardzo często jest tak, że ktoś czegoś nie powie, ale widać, że coś się dzieje, że po prostu trzeba lubić przede wszystkim kontakt z ludźmi, według mnie. To jest podstawa, bo jeżeli ktoś tego nie lubi, nie umie, no to będzie mu trudno. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale pytanie, czy będzie jemu to sprawiało przyjemność i czy będzie to kontakt z takim koordynatorem będzie sprawiał przyjemność wolontariuszom, bo tak naprawdę koordynator nie jest w stanie pociągnąć żadnego eventu, to wolontariusze albo to zrobią, albo nie. Jeżeli będą się źle czuli, to po prostu nie przyjdą.
Albo, no tak, no w sumie tak.
Tak, dokładnie.
Bo nie ma kar umownych w umowie wolontariackiej.
Nawet jeżeli byśmy cokolwiek wpisali, to umówmy się, że to jest
tak
tylko dokument, tak?
Nie wygenerujesz i tak tego, bo by trzeba było proces sądowy rozpocząć, żeby jakby wyegzekwować tę karę umowną, to rzeczywiście tak, no bo jakby nie ma wynagrodzenia, z którego po prostu sobie możesz obciąć pewne rzeczy, nie? Czyli takie duże umiejętności komunikacyjne, takie empatyczne, ale to co, to bardziej komputerowo, bardziej empatycznie?
Na przykład
podzielić to na dwie osoby, jedna będzie tym mózgiem komputerowym, a druga tym takim empatycznym koordynatorem.
Znaczy to pewnie byłoby idealne rozwiązanie, natomiast myślę, że przynajmniej w polskich warunkach jest to mało prawdopodobne z uwagi na to, że nie mamy takich możliwości najczęściej finansowych, żeby to w taki sposób mogło być zrealizowane. Przy większej grupie czasami to się udaje zrobić, że właśnie mamy troszeczkę podział, że ktoś się bardziej zajmuje na przykład tą stroną taką typu papierologia, tak? No bo mamy przecież porozumienia, mamy listy obecności, mamy grafiki.
Listy obecności jeszcze tak są z wolontariatu wymagane?
Nie są wymagane sensu stricte, ale wystarczy, że firma ubezpieczeniowa, z którą zawrzemy umowę, która ma dawać wolontariuszom w sytuacji wypadku odszkodowanie, poprosi o to, żeby były listy papierowe. No to możemy szukać innej firmy, tylko pytanie, czy na przykład nie będziemy w stanie taką firmę znaleźć.
Nie, można to próbować. Się powoli coraz bardziej zawęża, że już powoli, jak ja ubezpieczam dzieci, to już na wycieczki na przykład kiedyś było tak, że dało się bez PESEL-a, a teraz już wszystkie firmy
dokładnie,
się domagają PESEL-a.
Dokładnie,
nie?
Tak, łącznie z tym, że jeżeli to jest na przykład takie wydarzenie, które trwa dłużej niż jeden dzień, no to te listy obecności muszą być każdego dnia sporządzane, bo jeżeli coś się zdarzy tego dnia następnego albo za tydzień, no to potem, żebyśmy mieli do czego sięgnąć.
Papierowo to się robi, czy to się odbija na przykład jakoś tak na dużych obiektach?
Znaczy, jeżeli ma się system do zarządzania, można odbijać, ale chyba jednak te papierowe listy to jest taka rzecz, która, że tak powiem, ona jest, tak? Natomiast to powoduje, że potrzebna jest troszeczkę osoba, która będzie nad tym trzymała, troszeczkę tym zarządzała, no bo jeżeli mamy 200 wolontariuszy,
tak
którzy
jest,
przychodzą
trzeba ich
na zmianę,
żeby
trzeba
się
tego przypilnować, tak? Więc to jest kwestia taka bardzo istotna czasami z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa. Poza tym dzięki temu też wiemy, ile osób mamy na danym obiekcie. Wyobraźmy sobie, że musimy ewakuować obiekt, bo nie wiem, ktoś zadzwonił, bomba jest, albo mamy burzę, albo mamy wichurę, no to w jej mamy świadomość wtedy, ile tych osób potencjalnie tam powinno być. A nie zastanawiamy się, mamy wszystkich, czy nie mamy wszystkich. Koordynator odpowiada za tych wolontariuszy, tak? Nawet jak oni są pełnoletni, no to jednak trzeba mieć świadomość tego, że my za nich odpowiadamy tam na tym obiekcie. Także
no tak, no bo jak nie przychodzę do pracy, to muszę to zgłosić, a jak nie przychodzę na wolontariat, to nie muszę tego zgłosić, tak? No bo jakby to jest... Powiem Ci, że w ogóle o tym nie myślałam w taki sposób, bo ja się oczywiście zawsze opornie podpisuję na wszelkiego rodzaju listach, więc tutaj rzeczywiście jest jakiś taki problem.
Bo teoretycznie porozumienie przy takim krótkim wolontariacie, ono nie jest wymagane, takie pisemne, ale bardzo często ono jest sporządzane po to, żeby też wolontariusz wiedział, jakie ma prawa, jak to wygląda, tak, z punktu widzenia stanu prawnego, więc dlatego takie podczas wolontariatów takich międzynarodowych są te porozumienia przygotowywane, one są, jak w Polsce, to są w dwóch językach, po polsku i po angielsku, no bo mamy wolontariuszy z zagranicy, jest ich coraz więcej, no stąd przygotowujemy dwie wersje, tak? To jest taka rzecz. Więc wracając do Twojego pytania, wydaje mi się, że trzeba mieć trochę takich umiejętności i trochę takich. Przy większej grupie pewnie dobrze jest mieć kogoś, kto naprawdę dobrze jest w stanie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, bo to bardzo ułatwia. Na przykład planowanie grafików, jeśli nie mamy dedykowanego oprogramowania, które na dodatek chce z nami współpracować, bo to też czasami jest tak, że nie do końca to jest przystosowane do tego, co potem życie nam dyktuje. Natomiast Excel jest takim narzędziem, które pozwala zaplanować naprawdę praktycznie każdy wolontariat, natomiast no, jest to żmudna praca, więc i zajmuje dosyć dużo czasu.
A tego się gdzieś można nauczyć? Czy jakbym chciała się bardziej rozwijać na przykład w tym kierunku, to po prostu mam chodzić na wolontariaty i starać się być w coraz tych jakby bardiej zaawansowanych grupach?
Czy są jakieś
szkoły, szkolenia?
Pewnie można skorzystać ze szkoleń internetowych. W tej chwili jest ich dość dużo. Kursy internetowe z Excela, aczkolwiek...
A, mówisz o tych kompetencjach excelskich, tak? No ale jakby nie nauczą cię koordynowania wolontariatu w Excelu, no bo jakby nie ma takich szkoleń.
Takich nie ma. Tak naprawdę to jest kwestia doświadczenia i tego potrzeby takiej, którą mamy w danym momencie i mamy problem, szukamy rozwiązania, no i okazuje się na przykład rozwiązaniem jest konkretne narzędzie, na przykład arkusz kalkulacyjny. I szukamy potem różnych rzeczy, które mogą nam pomóc w tym. Bo to nie jest tak, że nagle kogoś oświeciło, o, skorzystam sobie z tabel przestawnych, bo to mi coś powie. Powie albo nie. No,
trzeba wiedzieć, co to jest tabela przestawna, nie? Jeszcze nie większość społeczeństwa tego po prostu nie wie.
No pewnie jest im to potrzebne, w związku z tym nie ma sensu się tego uczyć. Jeżeli to wykorzystamy, to ma sens.
No dobra, czyli z tego wynika, że oprócz umiejętności matematycznych, matematyczno-komputerowych, empatyczno-komunikacyjnych, to chyba jeszcze jest taka wymagana taka kreatywność, też słyszę, bo taka otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań, czy planowanie, czy przewidywanie pewnych sytuacji, to jest kreatywność. No bo trzeba sobie umieć wymyślić to, że może być burza, albo na przykład, że będzie ewakuacja, albo na przykład to, że będzie przesunięte. I też trzeba umieć szukać w internecie, czyli to jest z kolei kompetencja wyszukiwania danych i informacji, jak podejść do rozwiązania pewnego problemu.
To na pewno, tu masz rację, bo warto jest spojrzeć troszeczkę z takiej większej, z oddalenia może tak, czasami jest to nazywane z lotu ptaka na pewne problemy, które mogą wystąpić. Czasami to jest takie gdybanie, ale bardzo często się okazuje po jakimś czasie, że jednak dobrze, żeśmy zrobili tą pracę, dobrze, żeśmy się zastanowili, bo potem się okazuje, że występuje podobna sytuacja albo troszeczkę inna, ale my już mamy gotowe rozwiązanie, bo nie wymyślimy wszystkich możliwych sytuacji. Ale jeżeli poświęcamy czas na to, żeby się zastanowić trochę, co może pójść nie tak, albo gdzie może wystąpić problem, to...
To taka analiza ryzyka, nie? Czyli dokładnie co może się nie udać.
To trochę tak, jak ktoś pracuje w firmach, takich dużych korporacjach, takie rzeczy się robi, no bo to jest jeden z elementów tego, jak firma funkcjonuje, tak? Natomiast myślę, że w wielu wypadkach nie myśli się o tym pod kątem wolontariatu.
A to się robi w pojedynkę, czy to się robi w zespole? Jak można takie rzeczy zrobić?
Wydaje mi się, że to jest kwestia rozmów, dyskusji, bo to nie jest tak, że siadamy i nagle myślimy nad i wymyślamy, tylko tak naprawdę ten proces zbierania danych, poznawania danej dyscypliny, bo to zależy z jakim sportem mamy do czynienia. Bo są takie federacje, które mają wszystko już tak przygotowane, że praktycznie dostajemy instrukcję obsługi wolontariatu i tylko dostosowujemy ją do obiektu.
Serio?
Tak, wydaje mi się, że najbardziej to widać w tym, co organizuje UEFA. Z uwagi na, czyli piłka nożna, natomiast to są rzeczy wynikające z tego, że oni bardzo dużo meczy takich międzynarodowych, te wszystkie ligi mistrzów, Liga Europy, oni to organizują, to jest praktycznie tydzień w tydzień i pewne procesy oni mają już po prostu dopracowane, bo zmienia się stadion, zmienia się język, no ale jest to stadion, wiadomo, że ma mecz dwie połowy, tyle trwają, czyli pewne rzeczy jesteśmy w stanie doskonale zaplanować i potem mają gotowe rozwiązanie. Natomiast najtrudniejsze są na pewno rzeczy takie, które są na przykład nowe, albo budujemy infrastrukturę pod coś, tak? Czyli robimy coś trochę na chwilę, a później tego już nie będzie, bo często nawet trudno jest rozmawiać o danym obiekcie, na przykład organizujemy maraton, ale trudno jest rozmawiać o trasie maratonu i komuś coś tłumaczyć, jeżeli ta osoba tego nie widzi, tak? Ona może zobaczyć jakąś mapkę, może zobaczyć zdjęcie, ale ona realnie dopiero tego dnia, jak pójdzie w to miejsce, zobaczy, że na przykład tutaj jest przejście dla pieszych i jest dużo osób, które chcą w tym momencie przejść, a my musimy je co jakiś czas zatrzymać, tak? Więc są takie rzeczy, które trudno jest komuś po prostu wytłumaczyć, bo najlepiej jest zobaczyć.
Dobra, to może już przestanę pytać o tego koordynatora. A jeżeli chcę być wolontariuszem na takim wielkim evencie sportowym, to czy muszę mieć jakieś specjalne cechy? Muszę się czymś wykazać? Muszę mieć...
Według mnie praktycznie każdy może zostać wolontariuszem. Czasami jest taka sytuacja, która wymaga na przykład wybrania dla tego wolontariusza jakiegoś specyficznego miejsca, w którym będzie działał, bo na przykład ma problem z poruszaniem się, tak? I w tym momencie możemy mu coś zaproponować, bo praktycznie zawsze da się coś znaleźć, tylko jest kwestia taka, czy ta osoba będzie chciała to robić, czyli trzeba z nią porozmawiać, czyli te specjalne potrzeby, które ma, trzeba po prostu wziąć pod uwagę. Ale wydaje mi się, że przy wolontariacie sportowym bardzo mało będzie takich przypadków, gdzie będzie to wątpliwe. Trudno mi powiedzieć, na ile ktoś, kto nie do końca ma na przykład problemy troszeczkę z panowaniem nad sobą, jak się zdenerwuje, na ile by się, że tak powiem, tutaj sprawdził, ale myślę, że to nie jest częsta sprawa taka, żeby jednak nie można było takiej osoby zaangażować.
Okej, czyli po prostu mogę być wolontariuszem. A gdzie mogę szukać informacji o takim wolontariacie? Są jakieś takie grupy na Facebooku, czy na przykład są jakieś fora, czy po prostu trzeba śledzić wszystkie eventy sportowe i jakby jak się wyszukuje? Jakbym chciała na przykład do tego Paryża pojechać, to co bym musiała zrobić?
No Paryża to już trochę za późno. Najbliższa olimpiada, na którą można pojechać, bo jeszcze nie ma otwartej rekrutacji, to jest Mediolan, to są igrzyska zimowe, no ewentualnie Stany Zjednoczone, tam Los Angeles.
Ale Mediolan to kiedy?
To będzie 2 lata po Paryżu, czyli 26.
Okej, czyli na 24 już mam po prostu zamkniętą rekrutację wolontariuszy.
Na Paryż jest zamknięta jest rekrutacja bodajże chyba od kwietnia albo od maja, ale nie pamiętam, to trzeba sprawdzić. Natomiast w tej chwili jeszcze była otwarta rekrutacja na przykład na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech, które są w przyszłym roku. I jest otwarta rekrutacja na Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, które będą w Rzymie. To z takich, które są, takich dużych eventów, które są tutaj blisko nas. Bo tych eventów jest dosyć dużo. Są takie na przykład wydarzenia sportowe organizowane przez stowarzyszenia studenckie. Były takie w Łodzi mistrzostwa w zeszłym roku. I to są organizowane przez, powiedzmy, AZS. To są organizacje studenckie. Oni też mają, w cudzysłowie, igrzyska studentów. To jest, no, tylko to nie jest aż takie, tak znane.
No, ale gdzie się szuka tych informacji? Bo wiesz, ja na przykład w tym nie siedzę w ogóle. I jakby... To nawet nie wiedziałabym, jak się za to zabrać, tak?
Znaczy, są na Facebooku takie grupy, gdzie powiedzmy...
No bo skąd ty to wiesz, nie? Czy ty masz już po prostu tyle znajomych wolontariuszy, że jakby
znaczy,
już...
Moja znajomość, powiedzmy, niektórych takich wydarzeń wynika z tego, że na przykład dany sport mnie interesuje. Powiedzmy, że w swoim życiu byłam wolontariuszką podczas wydarzeń, które były związane z piłką ręczną, z piłką nożną, z lekką atletyką. I te wydarzenia, powiedzmy, mnie interesują. W związku z tym, jeżeli coś się takiego dzieje gdzieś w pobliżu, niekoniecznie w Polsce, to szukam sobie takiej informacji, zgłaszam się. Nie zawsze jest tak, że po pierwsze zostanę wybrana, a też czasami jest tak, że no po prostu praca nie pozwala mi gdzieś zaangażować się gdzieś, zwłaszcza za granicą, bo coś, co jest na miejscu, jest troszeczkę łatwiejsze. I wiem, że w wielu wypadkach tak samo robią inni wolontariusze. Wiadomo, że...
Czyli szukasz po prostu, znasz jakiś taki, sprawdzasz po grafiku eventowo-sportowym i wtedy wchodzisz na stronę i sprawdzasz, czy będzie nabór
zwykle
na wolontariat.
Zwykle jest tak, że rok, półtora roku przed danym wydarzeniem rozpoczyna się rekrutacja. Znaczy wiadomo, że przy igrzyskach na przykład to było praktycznie 2 lata. Natomiast takie mniejsze to jest do pół roku przed. Przy takich na przykład zupełnie małych, lokalnych wydarzeniach, takich jak na przykład Memoriał Kamili Skolimowskiej, to jest kwestia na przykład 3 tygodni, 4 tygodni przed samym wydarzeniem, że się taką rekrutację robi. Bo to też jest kwestia taka, że nie ma aż takiej potrzeby.
No ale to jest
tak?
Jednodniówka, tak, więc jakby tutaj przyjeżdżają głównie lokalni wolontariusze.
Chociaż w przypadku takich większych na przykład memoriałów to niekoniecznie. Są osoby, może nie z zagranicy, ale na przykład przyjeżdżają osoby, które trenują na przykład lekką atletykę. To jest młodzież czy studenci.
I chcą sobie po prostu być jakby bliżej, tak? Zobaczyć,
tak,
jak
i chcą na przykład mieć ten kontakt z tymi zawodnikami, tak? Bo na przykład ktoś trenuje, nie wiem, biegi.
No, powiem ci, że masakra, że to z takim wyprzedzeniem czasowym, ale tak sobie myślę o tej takiej perspektywie też organizacji pozarządowych, które robią często nabór. Dzisiaj jest, ostatnio w ogóle miałam akcję, ale to akurat nie na wolontariat, tylko na... Tam była płatna praca, ale w sumie stawka była taka, że prawie jak wolontariat, to było za zwrot kosztów dojazdu de facto. I telefon, wiesz, w piątek o 18, że się wysypał tłumacz języka migowego i że jest potrzebne na sobotę na 8. Ale często w przypadku wolontariatu takiego małego, to rzeczywiście tak wygląda, że piszą ludzie przecież poniedziałek, wtorek, że na weekend potrzebują ludzi. I to tak sobie myślę, że to jest chyba jakiś taki mega przeskok mentalny, żeby jednak... pewne rzeczy zaplanować z dużym takim wyprzedzeniem czasowym, bo wtedy rzeczywiście można sobie uruchomić ten proces planowania, myślenia, a jakby jeżeli robię to w poniedziałek, a w sobotę mam event, no to wiadomo, że jakby muszę ogarnąć event, a dopiero potem będę ogarniać wolontariat.
To się zgadza, natomiast jest kwestia też liczby wolontariuszy, którą będziemy angażować. To ma znaczenie, bo jeżeli mamy do czynienia z grupą 10 wolontariuszy, to jest to innego typu event. Jeżeli mamy 100 wolontariuszy, to też innego typu, typu event. Chociażby zadbanie o jedzenie dla tych 100 osób to jest coś innego niż dla 10 osób.
Ojej, to w ogóle jest jakaś taka abstrakcja, dlatego że bardzo często niestety organizatorzy wydarzeń nie myślą o wyżywieniu i to jest po prostu tak smutne, że na przykład ludzie są, wiesz, wysyłani na całodniowe jakieś eventy i po prostu jakby nie dba się o to, żeby ci ludzie, którzy, wiesz, cały dzień muszą na tym stoisku na przykład kwitnąć, dostali jakąś bułkę czy napój. Także to myślę, że tutaj...
Podczas wydarzeń sportowych to ta świadomość, mam wrażenie, wśród organizatorów jest coraz większa i mam dosyć długą perspektywę, bo to już jest kilkanaście lat i to nie jest tak, że jest na zasadzie, że nie dajemy. Czasami problemem jest kwestia jakości tego jedzenia, no ale znowu, to tak samo jak pojedziemy na urlop. Zapłacimy i czasami jest dobre, a czasami nie jest dobre, więc trzeba o pewne rzeczy po prostu dbać, ale to jest też jeden z elementów, o których koordynator musi myśleć, tak? No bo jedzenie, jeżeli mamy do czynienia z zawodami, które trwają 3-4 dni, no jeżeli jego nie będzie albo będzie kiepskiej jakości, to naprawdę ci wolontariusze mogą się obrazić i nie przyjść, no bo oni poświęcają swój czas. Często jest też tak, że pracują naprawdę w ciężkich warunkach, bo może być zimno, może być gorąco, może lać. No i nawet nie ma dla nich, nie wiem, kanapki, herbaty, to my nie mówimy o jakichś gigantycznych wydatkach, tak? No bo to jest kwestia taka, że to po prostu, żeby troszeczkę jednak ta osoba miała możliwość na przykład się ogrzać, tak? A jak mamy z kolei upały, no to musimy zadbać o wodę, no bo jak nam się odwodni ktoś albo dostanie udaru słonecznego, no takie rzeczy się zdarzają, no. Dlatego też trzeba brać pod uwagę.
Kto za to płaci?
Znaczy się, z mojego doświadczenia zawsze organizator płaci za jedzenie. Nie zdarzyło mi się, żeby było inaczej. Czasami jest tak, że na przykład jeżeli mamy organizowania wolontariat w trakcie całego wydarzenia, to może być tak, że to jest spoczywa na nas, bo tak będzie wynikało z umowy, ale wtedy mamy to ujęte w kosztorysie, tak? Bo to musimy też zaplanować, bo to jest całkiem spory wydatek w dzisiejszych czasach, przy tym jak ceny żywności skoczyły. Trochę to kosztuje, nawet zwykłe kanapki.
O czym trzeba jeszcze pamiętać oprócz jedzenia? Takie jakieś już ostatnie tipy?
Czy ja wiem? Znaczy na pewno o tym, żeby wolontariusze mieli co jeść, mieli co pić i żeby wolontariusze mieli, teraz w tej chwili przy wypadku wydarzeń sportowych raczej już standardem jest to, że na przykład wolontariusz dostaje koszulkę zazwyczaj określonego koloru, bo to też pozwala na przykład osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo odróżnić wolontariuszy na przykład od sędziów, od zawodników, od ochrony. Też kolorami właśnie się to odróżnia. Wtedy też jest prościej, jeżeli coś się dzieje albo coś się stało, stwierdzić z jakiej grupy była dana osoba, tak? No to też ma znaczenie.
No ale chyba też te metki każdy dostaje, nie? W sensie...
Metki w sensie akredytacje, czy?
W sensie akredytacje, no.
Przy dużych wydarzeniach tak, bo na akredytacjach no, mamy rozróżnienie nawet w ramach grupy wolontariuszy, bo też staramy się dbać przy takiej organizacji, żeby nie każdy mógł wejść w każde miejsce, tak? No bo to...
Dlaczego?
No, chociażby względy bezpieczeństwa, to jest na przykład kilkadziesiąt albo kilkaset osób, trudno, żeby każda z tych osób mogła wejść na przykład tam, gdzie zawodnicy mają rozgrzewkę albo do szatni. Staramy się to ograniczać, bo też chodzi o ograniczenie dostępu dla osób niepowołanych, tak? Ochrona też nie zawsze wchodzi w wszystkie rejony i temu służą właśnie akredytacje. Także są takie grupy wolontariuszy, które mają wejście praktycznie wszędzie, ale to jest zazwyczaj bardzo wąska grupa i to są osoby, które są najbardziej, może nie tyle zaangażowane, ale o największym doświadczeniu, o często bardzo szerokich kompetencjach, znają języki, są bardzo obrotne. No, a są takie osoby, które same mówią, że one niekoniecznie potrzebują wchodzić w kontakt z zawodnikami, że one bardzo chętnie pracują z publicznością, czy tam pomagają niepełnosprawnym. Te osoby mają mniejszy zakres dostępów, ale też są wolontariuszami tak samo potrzebnymi dla takiego wydarzenia, jak ta osoba, która jest przysłowiowym jokerem, czyli wchodzi wszędzie i gasi pożary w każdym możliwym miejscu.
A jaka była taka najdziwniejsza praca dla wolontariusza?
To pamiętam chyba tutaj na mistrzostwach w Tychach, gdzie byłam jednym z liderów, tak bardzo padało, że trzeba było osuszać płytę boiska i robiliśmy to deptając po ręcznikach. Takie było oberwanie chmury. I to chyba taka najbardziej zabawna sytuacja.
No, to musiało być fajne takie wizualnie, nie?
Tak, bo to trochę abstrakcyjne, ale no czasami nie ma innego rozwiązania i znowu trzeba być kreatywnym. To jest no to, tak, o czym mówiłaś.
No tak, no czyli deptanie, no to ja nie deptałam ręczników jeszcze. Nie.
No widzisz, no to jest kwestia taka, no było oberwanie chmury, trzeba było coś zrobić. No pewnie taki każdy koordynator pewnie by coś takiego wskazał. Znaczy z mojego doświadczenia jako koordynatora to chyba teraz jak sobie przypomnę, bodajże 2 lata temu podczas memoriału Kusocińskiego była taka wysoka temperatura, tak gorąco było, że ten tartan, na którym zawodnicy biegają na płycie stadionu, był tak gorący, że był problem z tym, żeby jak oni przygotowują się do startu, jak kładą ręce, to parzyło. W związku z tym ładowaliśmy do worków lód i schładzaliśmy tą linię startu, żeby jednak troszeczkę było chłodniej. Także to takie było trochę, no też zabawne, no bo chłodzenie lodem, ale nie było wyjścia, bo płyta miała, na pewno tam było powyżej 30 stopni, więc... A jeszcze po jakimś czasie, no to naprawdę, no trochę trwa to przygotowanie do startu.
To takie rzeczywiście takie ciekawe, a ciężko sobie to w ogóle wyobrazić, dlatego że w telewizorze to nie widać takich rzeczy, nie? W telewizorze, wiesz, wszystko wygląda dobrze. Jest fajny start, szybko biegną, wygrywają i potem część jeszcze się kładzie, a część od razu jest brana na wywiady i tylko tyle w sumie tak naprawdę w telewizorze widać. A takie historie typu chłodzenie lodem albo deptanie ręczników to rzeczywiście są takie po prostu na maksa atrakcyjne. tak sobie próbuję jeszcze to wszystko zebrać i podsumować. Czyli tak, jeżeli bym chciała zostać koordynatorem wolontariatu, to tak naprawdę muszę zbierać doświadczenie, czyli muszę brać udział w takich wolontariatach, tak? Żeby brać udział w sportowym, to muszę się po prostu tego uczyć i sprawdzać, jak to działa i co. I wtedy się wykazać też jakąś taką odpowiedzialnością, czyli żeby te osoby, które są nade mną, widziały, że mogą mi zaufać i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład za rok na danym evencie będę miała bardziej odpowiedzialną rolę.
Tak mi się wydaje, że znaczy z mojego punktu widzenia, jako osoby, którą ktoś w taki sposób troszeczkę ciągnął w górę, czyli powierzał coraz więcej zadań i coraz większą odpowiedzialność miałam, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo taka osoba sprawdza się w boju, a z drugiej strony to jest tak, że nie wrzucamy jej od razu na głęboką wodę. Bo czasami jest tak, że kogoś coś może sparaliżować, mimo że teoretycznie sobie normalnie dobrze radzi, ale za dużo, tak? Na jeden raz. Więc taka gradacja, krok po kroku, wydaje mi się, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I raczej mi się sprawdzało, tak? Że rzadko mi się zdarza tak, że ktoś totalnie sobie nie poradzi. Wiadomo, że czasami ktoś sobie poradzi lepiej albo gorzej, no bo też trudno pewne rzeczy, nawet jak się zaplanuje, one nie zawsze tak, to nie zawsze tak jest, jak nam się wydaje, że będzie, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie.
Dobra. Jak chcę być wolontariuszem, to wtedy sprawdzam z półtorarocznym wyprzedzeniem i robię sobie grafik eventów sportowych albo jakiś grafik takich dużych eventów. No a nie ma jakichś takich krajowo zebranych jakichś takich rzeczy, czy gdzieś może są jakieś takie ciężko, tak?
Znaczy ja się nie spotkałam, żeby w ramach tego, co można znaleźć w internecie, było to w jakiś sposób taki zebrane i uporządkowane. To jest czasami kwestia taka, że są grupy poświęcone danemu sportowi i tam osoby, które się nim interesują, po prostu takie sobie informacje przekazują.
Myślę, że to jest taki dobry pomysł na projekt innowacyjny, na taki agregator szczytujący dane o naborze na wolontariaty.
To pewnie w dzisiejszych czasach byłoby bardzo interesującym rozwiązaniem.
I chyba stosunkowo prostym, nie? Pewno informatycy mogą zrobić tak, żeby się to samo szczytywało ze strony internetowych.
Pewnie tak, zwłaszcza, że najczęściej słowem kluczem jest volunteer, więc jest to dosyć proste do znalezienia.
Jest to
do
dosyć proste, no. A jakbym chciała być organizacją pozarządową, która chce na przykład koordynować wolontariat na takich eventach sportowych, to co mam robić?
Znaczy to jest trochę trudne pytanie z mojego punktu widzenia, ponieważ bardzo często jest tak, że związki sportowe, które organizują takie duże wydarzenia, mają własną koncepcję i na przykład zatrudniają koordynatorów do danego projektu. Czasami jest też
czyli
tak.
Jakby to jest tak, że jakby wtedy wnioskuję o jakby stanowisko, tak? Czyli dostaję zlecenie.
Tak. Czasami jest też tak, w tej chwili te większe związki idą w tą stronę, żeby mieć własny program wolontariatu w ramach dyscypliny, bo są też możliwości znalezienia finansowania na to. No, federacje sportowe też mogą o coś się starać. Z tego co wiem, na przykład Erasmus Plus też daje takie możliwości. Więc tutaj wiem, że część federacji idzie w tą stronę, natomiast tak, wtedy zatrudniają u siebie osoby, które za ten projekt odpowiadają, bo to jest baza, która musi być w odpowiedni sposób przygotowana, zgłoszona i tak dalej. Poza tym w zależności od sportu, tych wydarzeń, w których ci wolontariusze mogą brać udział, jest albo więcej, albo mniej, no bo piłka nożna jest takim sztandarowym chyba przykładem. Tam jest rzeczywiście program wolontariatu, no ale reprezentacja gra dosyć często, w związku z tym dosyć często wolontariusze mają możliwość się gdzieś pokazać, czy gdzieś po prostu być. I to w różnych częściach kraju grają, w związku z tym wolontariusze z różnych części kraju mogą przyjechać. Trudno mi powiedzieć, na ile to będzie szło w tą stronę, żeby federacje
to miały.
No właśnie,
a raczej wszystko zmierza w tą stronę, że federacje sobie tworzą swoje działy wolontariatu, czy raczej wolą to outsourcować na przykład dla wyspecjalizowanych organizacji, czy jakby ciężko stwierdzić w tym momencie.
Wydaje mi się, że nie ma, że to nie jest w taki sposób jasny na razie.
Bardziej może pytam o trendy, tak? Czy jakby.
Ja mam takie wrażenie, zaznaczam, to jest moje osobiste wrażenie i ocena, że federacje będą starały się, przynajmniej te większe, będą starały się tworzyć własną grupę wolontariuszy, własny program wolontariatu. Różnie to wychodzi, bo czasami jest tak, że ktoś ma taki pomysł, zrealizuje, no ale później się okazuje, że ten etap między realizacją i tym pierwszym wow, kiedy mamy jakiś pierwszy event, gdzie to się rzeczywiście sprawdza, no później siłą rzeczy ktoś nie do końca nad tym pracuje, no bo z wolontariuszami trzeba też utrzymywać kontakt. To nie jest tak, że wolontariusze nie mają nic innego do roboty, tylko czekają, aż przyjdzie mail, że tu właśnie będzie jakiś kolejny mecz, tak? Albo, nie wiem, kolejne zawody. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma takiej odpowiedzi zdecydowanej. Pewnie inaczej jest w przypadku takich wydarzeń masowych, jak na przykład biegi typu maratony. Tu z kolei jest tak, że w Polsce większość tych dużych wydarzeń biegowych, takich jak maratony, jest organizowana przez miejski ośrodek sportu albo, tak w Krakowie, przez ZIS. I oni mają własny program wolontariatu, w tym sensie, że oni szukają wolontariuszy. To są często szkoły, ogłaszają coś takiego, taką możliwość wzięcia udziału w wolontariacie. Na przykład Maraton Warszawski, który jest fundacją, czyli jest NGO-sem, oni mają własny program wolontariatu. Nie wiem, czy mają koordynatora na stałe zatrudnionego. Może być też tak, że po prostu robią trzy wydarzenia w roku, z tego co pamiętam.
No to już muszą mieć, wiesz.
I mogą mieć tak, że mogą mieć jedną osobę, a później dokładają sobie przed kolejne osoby
do konkretnego eventu,
tak,
nie?
I być może, że mają po prostu do tego etapu rekrutacji, do tego etapu takiego kontaktu z wolontariuszami bieżącego, że mają jedną osobę na stałe w zespole, ale nie sądzę, żeby to była bardziej rozbudowana grupa, no bo to też, no nie czarujmy się, to troszeczkę kosztuje utrzymanie pracownika etatu, no. Tak naprawdę. Chyba, no tak, że mają jakiś projekt, gdzie mogą na przykład rozwijać ten wolontariat albo wychodzą, nie wiem, do młodzieży, do dzieci, no to w tym momencie może z jakiegoś projektu to finansują, ale tutaj nie wiem, czy tak
jest. To nie jest takie proste, wiesz, znaleźć dotację na coś takiego. Bo teraz co prawda był konkurs niwoski na koordynatora wolontariatów organizacji, tam można było dofinansowanie do etatu otrzymać, ale tam z kolei był taki wymóg, że to musi być wolontariat długoterminowy, czyli co do zasady da się to zrobić, bo jeżeli ktoś jest wolontariuszem na trzech eventach w ciągu roku i na przykład pracuje wymaganą liczbę godzin, no to teoretycznie jakby jest w stanie wykonać tę godzinę, no ale z drugiej strony jakby to nie jest ta idea i raczej tutaj wiem, jak czytam, listy rankingowe raczej podostawały dotacje takiej organizacji, które rzeczywiście mają ten wolontariat długoterminowy, czyli taki stały, regularny, na przykład, że raz w tygodniu chodzę do hospicjum i pomagam, no i jakby raczej takie projekty, raczej takie działania były premiowane.
No bo to by trzeba było myśleć o tym chyba jakoś nie szablonowo, tylko pytanie, czy to byłoby dobrze ocenione, bo teoretycznie są wolontariusze, których można by zaangażować w trakcie całego roku, ale pytanie, czy jest wystarczająca grupa i tej pracy byłoby dla nich wystarczająco, bo...
No, a też jeszcze, wiesz, jest tak, że te jednak duże eventy sportowe się kojarzą z pieniędzmi, z reklamą, więc to też jest tak, że jak pewno ktoś ocenia taki wniosek i czyta, że to będą wolontariusze do na przykład udziału w maratonie, gdzie bieg kosztuje, tak, że zawodnicy muszą za to zapłacić, no to w tym momencie jakby zapala się, wiesz, taka to znaczy oni po prostu te projekty zawsze będą w gorszej sytuacji od tych wniosków, gdzie na przykład są wolontariusze pomagający w hospicjum i potrzebujący i seniorzy, którzy potrzebują tego wsparcia. No dobra, bardzo ciekawe. Zobaczymy rzeczywiście, co będzie. Ale też wiesz, tak sobie myślę, bo w sumie jakby organizacje pozarządowe marzą o tym, żeby mieć pieniądze na koordynatora wolontariatu tak naprawdę, bo tu też jest trudno, wiesz, dostać coś takiego z dotacji, bo przeważnie dają ci na koordynatora, no ale to są koszty pośrednie, na wolontariat to jakby już nie do końca, ale też i tak sobie myślę, że z tego co mówisz, to jeżeli ktoś chce być koordynatorem wolontariatu, to w sumie takie eventy czy fundacje sportowe są chyba też takim dobrym miejscem, żeby nawet zacząć i nawet iść na wolontariat do koordynatora wolontariatu czy do tej fundacji, jeżeli mam taką możliwość i się po prostu też tego wszystkiego uczyć, będąc wolontariuszem, nie?
No,
a jak cię wiesz, że może to jest taka ciekawa opcja dla tych ludzi, którzy marzą o byciu koordynatorem wolontariatu na etat, żeby szukali raczej gdzieś tam w sporcie, a nie w pomocy społecznej, nie?
To się zgadza. Można spróbować. Natomiast no, pytanie, co kto chce robić, tak? No bo koordynator wolontariatu w czymś, co nie jest związane ze sportem, czy z kulturą, no bo też nie zapominajmy, też są wydarzenia kulturalne, gdzie też wolontariusze są zaangażowani. Jest jednak, to jest innego typu działanie, to są bardzo często wolontariusze o zupełnie innym pomyślę na siebie, no bo to jest coś innego jednak, angażowanie się czy w hospicjum, czy nawet w domu aniołów stróżów, tak? To jest innego typu wolontariat niż taki wolontariat na takim evencie sportowym, bo jednak tu jest krótko, intensywnie, a później wracamy do swojego życia. A tu jest coś, co jest rzeczą stałą, takim stałym elementem życia. Ja nie mówię, że to nie jest tak, że to się nie może przenikać, bo często pewnie tak jest. Natomiast ciężko mi powiedzieć, na ile jest tak, że osoby, które weszły w wolontariat taki wydarzeń sportowych, kulturalnych, byłyby zainteresowane takim dłuższym wolontariatem. To jest cudne pytanie, wydaje mi się, że nie ma na nie odpowiedzi.
Bo to wiesz chyba co, myślę, że chyba tyle, ile osób, tyle przypadków, dlatego że to chyba nie jest takie proste. No, to chyba nie jest takie proste. Tak mi się wydaje. Dobra. Jedna taka jakaś złota myśl na koniec, którą mogłabyś się podzielić?
Nie wiem, czy to złota myśl, natomiast wiem, że na pewno w trakcie pracy jest tak, że często człowiek ma chwile takie trudne, żeby się jednak nie poddawać. Nawet jak są jakieś problemy, zawsze się znajdzie rozwiązanie, tylko trzeba może spojrzeć z innej strony. Ale to nie będzie złota myśl.
Wiesz co? Nie, to jest dobra taka projektowa myśl, bo w ogóle też tak jak słucham ciebie, to tak sobie myślę, że taka koordynacja wolontariatu takiego dużego eventu jest bardziej jak projekt, że tak. To nie jest tak, że jakby wchodzisz w pewną strukturę, która jest już rozpykana, tylko jakby musisz, tak jak mówiłaś, zebrać dane, potem sobie te dane zagregować, potem zaplanować styl pracy, dobrać narzędzia, zrobić rekrutację, przeprowadzić event, no i potem pewno jeszcze wystawić certyfikaty i gdzieś tam jakby już w trakcie eventu też na bieżąco to koordynować, a potem pewno jeszcze to sprawozdać, tak?
Dokładnie
na przykład jeżeli
tak.
jest dotacja zewnętrzna.
Dokładnie tak.
Więc myślę, że to jest taka dobra rada do każdego projektu, bo w każdym projekcie są sytuacje trudne. Problem polega na tym, że rzadko się mówi o tych sytuacjach trudnych, bo przeważnie w internecie, w mediach pokazuje się kolorowe życie. A o sytuacjach trudnych mówią programy typu Uwaga, tak, czy Wiadomości, że był wypadek. Ale to chyba takich sytuacji trudnych to już nikomu nie życzymy.
Nie, oczywiście, że nie. Natomiast trzeba brać pod uwagę, tu masz rację, że bardzo mało się mówi o tym właśnie przy wydarzeniach z punktu widzenia wolontariatu, że bycie koordynatorem to nie jest tylko ta fajna strona, o czym każdy z nas myślał, jak wchodził w tą rolę, tylko bywa też trudno, tak? I te trudności to nie chodzi tylko o to, że wolontariusze się nie pojawią, że będzie lało albo że, nie wiem, nie będzie jedzenia. Oj, może być tyle różnych sytuacji, że to taka trochę szkoła życia.
Szkoła życia. Myślę, że musimy już skończyć. Jak masz szkołę życia na wolontariacie. No dobra, to kończymy. Cześć i dzięki.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.